Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Polska misjonarka alarmuje z Aleppo, że nawet w czasie wojny nie było tam takiej biedy i głodu. Siostra Brygida Maniurka wzywa Polaków, by nie zapominali o Syrii.
Zmarł John Hume, architekt pokoju w Irlandii Północnej. Prymas tego kraju nazwał go cichym bohaterem, walczącym o prawa każdego człowieka.
Kolejna świecka osoba zajmie odpowiedzialne stanowisko w Watykanie. Mąż i ojciec rodziny został prawą ręką prefekta Sekretariatu do Spraw Ekonomii.
4 sierpnia witają Państwa
Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Potężny kryzys ekonomiczny dobija Syryjczyków wykończonych prawie dekadą wojny. Głód zagląda w oczy kolejnym rodzinom, a pomoc międzynarodowa coraz bardziej słabnie. Myśleliśmy, że najgorsze już za nami, jednak nawet w czasie wojny nie było tak głodno, alarmuje siostra Brygida Maniurka. Polska misjonarka ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi pracuje w Aleppo. Przeżyła tam praktycznie całą wojnę, w tym kilkumiesięczne oblężenie tego miasta, które zostało obrócone w gruzy.
Syryjczycy z każdym dniem coraz bardziej tracą nadzieję na lepszą przyszłość. Wzmagająca się bieda i głód to teraz największe wyzwania. Ludzie nie mają już żadnych oszczędności, a znalezienie pracy graniczy z cudem. Za zgodą naszych ofiarodawców wszystkie programy pomocy humanitarnej przekierowaliśmy na zakup paczek żywnościowych i lekarstw, mówi siostra Maniurka.
I wojna, i koronawirus teraz zeszły na drugi plan. Nie widzę, żeby ludzie się tak bali zakażenia, jak tutaj ich myśli pracują ciągle, jak tutaj przeżyć. Na tyle, na ile możemy, to właśnie staramy się pomagać. Ja mówię o naszym podwórku, to znaczy parafii świętego Franciszka z Asyżu, tutaj w Aleppo. Postanowiliśmy zorganizować półkolonie w małych grupach. To dziennie przychodziło 200 dzieci. 100 miało zajęcia w pomieszczeniach parafialnych, a 100 gdzieś szło na jakieś boisko. Także naszym celem było po pierwsze, żeby te dzieci fizycznie odreagowały cały ten stres i to zamknięcie w domach, a po drugie duży nacisk kładliśmy też na dożywianie. Także codziennie dzieci otrzymywały posiłek, bo wiemy, że rodziców nie stać, żeby dzieci naprawdę mogły najeść się dosyta.
W Aleppo nie spadają już pociski, jednak proces odbudowy wciąż się nie rozpoczął. Ludzie tracą nadzieję. Wiele projektów pomocowych od lat realizowanych jest dzięki wsparciu Polaków. Proszę, byście dalej o nas pamiętali, apeluje do rodaków siostra Maniurka.
Sytuację mamy taka, jak była w czasie wojny tutaj. Nic się nie odbudowało poza reparacją mieszkań, żeby ludzie mieli gdzieś dach nad głową. Już 4-5 lat od zaprzestania walk w Aleppo, a nic się tutaj nie dzieje. Takim też nowym fenomenem od kilku miesięcy jest wzrost samobójstw. Głównie to są młodzi ojcowie rodzin, którzy popełniają samobójstwo z rozpaczy, bo nie widzą, jak zapewnić wszystkie potrzebne do życia rzeczy swojej rodzinie. I ludzie też już tracą nadzieję. I właśnie o to bym prosiła też, żeby jednak nie zapominać, że ktoś w świecie jest zawsze bardziej potrzebujący niż ja i w o wiele trudniejszej sytuacji.
Na niesłabnącą aktualność przesłania świętego Jana Marii Wianeya wskazał watykański sekretarz stanu. W liturgiczne wspomnienie patrona proboszczów kardynał Pietro Parolin odwiedził to francuskie miasteczko. W Ars odprawił mszę, wygłosił konferencję zatytułowaną Papież Franciszek i kapłani w drodze z ludem Bożym oraz zainaugurował szlak dedykowany kongijskiemu kardynałowi Emilowi Biajendzie, duchowemu synowi świętego proboszcza.
Życie i duchowość kardynała Biajendy dowodzi, że styl duszpasterski świętego Jana Marii Wianeya jest uniwersalny dla wszystkich kultur, mówi następca proboszcza z Ars, ksiądz Patrys Chocholski.
Związek między tym kardynałem i świętym proboszczem Ars jest to, że on regularnie jeździł do Ars, aby pogłębiać jego duchowość. To było źródło natchnienia dla tego kardynała aż do śmierci, źródło natchnienia co do stylu życia, On też umiał spowiadać, powodował swoim ludzie jedność dzięki temu charyzmatowi świętego Jana Marii Wianney. On także miał jego styl. Na przykład, kiedy wizytował swoje parafie w Kongo, normalnie była taka tradycja, że biskup chodził w parafię noszonym przez lud. On chciał chodzić razem z ludem, był bratem razem z braćmi. Styl życia świętego Jana Marii Wianney to może być źródło inspiracji, natchnienia dla wszystkich księży świata.
Kolejna świecka osoba zajmie odpowiedzialne stanowisko w Watykanie. Mowa o hiszpańskim ekonomiście Maximino Caballero Ledzie. Papież Franciszek mianował go sekretarzem dykasterii odpowiedzialnej za watykańskie finanse. Biorąc pod uwagę różne zawodowe scenariusze, nawet przez myśl mi nie przyszło, że Ojciec Święty może powierzyć mi tak odpowiedzialne zadanie, mówi Radiu Watykańskiemu Caballero Ledo.
Hiszpan z urodzenia, Amerykanin z adopcji, tak mówi o sobie, nawiązując do bardzo bogatego doświadczenia zawodowego. Po studiach z ekonomii i biznesu przez 20 lat pracował w Barcelonie i Walencji. Swe doświadczenie wykorzystywał między innymi pomagając w wielu krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2007 roku wyjechał z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie związał się z prestiżową firmą medyczną, w której odpowiadał za globalne projekty na całym świecie.
Kiedy dostałem tę propozycję, przyszła mi do głowy cała seria argumentów, z powodu których powinienem odmówić. Po refleksji odebrałem pokładane we mnie zaufanie jako rodzaj konkretnej misji i powiedziałem swoje fiat, a poparła mnie w tym żona, wyznaje Caballero Ledo. 61-letni ekonomista podkreśla, że nie tylko księża i zakonnice mają konkretne zadanie do spełnienia w kościele. Moje talenty oddaję na służbę Ojca Świętego, ufając, że przyczynię się do budowania przejrzystości ekonomicznej Stolicy Apostolskiej. W wieku 83 lat zmarł John Hume, laureat pokojowej Nagrody Nobla za wkład w budowanie pokoju w Irlandii Północnej, jeden z najbardziej znanych polityków tego kraju. To między innymi dzięki niemu podpisane zostały tak zwane porozumienia wielkopiątkowe, które zakończyły trwający niemal 30 lat konflikt. Jego postać budzi podziw i szacunek w sercu każdego Irlandczyka, powiedział arcybiskup Eamon Martin.
Prymas Irlandii przypomniał, że zmarły poświęcił swoje życie budowaniu pokoju i sprawiedliwości społecznej. Miał wielki wpływ na pokolenie młodych Irlandczyków, którzy tak jak on chcieli być ludźmi zasad.
John Hume był liderem i jednym z założycieli Socjaldemokratycznej Partii Pracy, popieranej głównie przez katolików. Ze względu na stan zdrowia w 2004 roku zrezygnował z polityki. To był człowiek, który miał wizję pokoju i potrafił ją urzeczywistnić. Osiągnął wiele, ale do końca życia pozostał bardzo skromny, mówi Francesca Lozzito, dziennikarka od lat śledząca irlandzką scenę polityczną.
Był głęboko wierzącym katolikiem, chodził do kościoła, dopóki pozwalało mu na to zdrowie. Zszargał je sobie w czasie walki o pokój przed podpisaniem porozumień wielkopiątkowych. Kosztowało go to wiele nerwów i nieprzespanych nocy. Był człowiekiem dialogu, miał wizję jedności Europy. Bratnią duszę znalazł w Davidzie Trumblu, protestancie, który stał się dla niego idealnym sojusznikiem. Razem doprowadzili do pokoju. Ich wizje były tak zbieżne, że tam, gdzie pojawiali się, nie wygłaszali nawet dwóch różnych przemówień, bo i tak mówiliby to samo, po prostu mówił jeden z nich. Każdy z nich był głosem nie tylko swojej strony, ale głosem mieszkańców Irlandii Północnej. Choć był wybitny, to jednak był człowiekiem, który promieniował pokorą. Potrzebujemy dzisiaj takich polityków, ludzi pokoju, bardziej niż kiedykolwiek.
Nic dobrego nie przyniesie społeczeństwu stanowienie krótkowzrocznych i ideologicznych praw, stwierdzili biskupi Francji po tym, jak Zgromadzenie Narodowe tego kraju przyjęło kontrowersyjną ustawę bioetyczną. Udostępnia ona zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Zapewnia też im refundację zabiegu w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Przeciwko kontrowersyjnemu projektowi od tygodni manifestowały środowiska rodzinne i ruchy pro-life. Przeforsowanie nowej ustawy bioetycznej stało się jednak punktem honoru dla ugrupowania prezydenta Emmanuela Macrona, które posiada większość w parlamencie.
Arcybiskup Pierre Dornela, przewodniczący Komisji do Spraw Bioetyki, przypomniał, że nowa ustawa w sposób arbitralny pozbawia niektóre dzieci prawa do ojca. W ten sposób rezygnuje się z uznania pełnej godności dziecka, które jest podmiotem przysługujących mu praw, by uczynić zadość woli rodzicielstwa.
W czasie debaty wielokrotnie słyszałem, jak mówiono, że prawo to promuje ludzką miłość. Warto jednak przypomnieć, że nie taka jest rola ustawodawców. Oni mają bronić godności człowieka i wypływających z niej wartości, co zakłada także ochronę praw najsłabszych, podkreślił arcybiskup Dornelas.
Wezwał francuskich senatorów, by sprzeciwili się przyjęciu tak krótkowzrocznego prawa, które w imię ideologicznej tolerancji zadekretuje, że dzieci mogą rodzić się bez ojca. Broniąc tak aktywnie dzieła stworzenia, nie zapominajmy o obronie człowieka, nie zatracajmy sensu historii, apeluje przewodniczący Komisji do Spraw Bioetyki francuskiego episkopatu.
Watykańska apteka przeszła totalną modernizację. Do inwentaryzowania i sortowania leków wykorzystywane są w niej roboty ostatniej generacji. Rozwój technologiczny nie jest jednak najważniejszy. Przede wszystkim chodzi o to, byśmy pozostali wierni naszej misji służby najbardziej potrzebującym, mówi brat Binisz Tomasz Mulaszkal. Należy on do zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, który odpowiada za funkcjonowanie watykańskiej apteki.
Gruntowny remont trwał 7 miesięcy. Wszelkie wprowadzone zmiany mają służyć usprawnieniu pracy, respektują też zasady ekologii. Zmianą budzącą największe zainteresowanie jest wykorzystanie robotów, które będą pomagały w odnalezieniu w magazynie jednego z ponad 40 tysięcy dostępnych produktów i dostarczeniu go specjalnym przenośnikiem taśmowym do okienka farmaceuty.
Placówka dostępna jest nie tylko dla pracowników Watykanu. Przyjść może każdy posiadający ważną receptę. To na jej podstawie otrzymuje się następnie przepustkę pozwalającą na wejście na teren tego najmniejszego państwa świata. Apteka działa od 145 lat, zatrudnia 65 osób i każdego dnia obsługuje ponad 2000 pacjentów.
W Europie coraz częściej płoną kościoły, wciąż badane są przyczyny pożaru, jak i wybuchu w najstarszej świątyni w hiszpańskiej Plasencji. Ogień poważnie uszkodził XVI-wieczny ołtarz. Nie wykluczamy, że było to podpalenie, mówi burmistrz Fernando Pizarro.
Widok kłębów czarnego dymu i płonących drzwi kościoła świętego Marcina w Plasencji był wielkim szokiem dla sąsiadów i turystów. Ogień trawił bezcenny zabytek miasta, XIII-wieczny późnoromański kościół. Na miejsce natychmiast przyjechał burmistrz Fernando Pizarro oraz biskup José Luis Retana. Pożar wybuchł wewnątrz kościoła w niedzielę po południu. Tylko dzięki szybkiej akcji strażaków nie spłonął ołtarz, którego autorem jest XVI-wieczny malarz Luis de Morales, choć został poważnie uszkodzony. Wśród przyczyn pożaru wymienia się zwarcie elektryczne, ale nie jest wykluczone, że został spowodowany, mówi burmistrz Plasencji. Wiadomo, że zaczął się przy północnych drzwiach kościoła, które od lat są zamknięte. Niektórzy obawiają się, że może chodzić o naśladowanie podpaleń we Francji. W Hiszpanii też są lewackie grupy, które chętnie podkreślają, że najlepszy kościół to ten, który świeci, czyli płonie. Jest wiele pytań o przyczynę pożaru i jego skutki, podkreśla ksiądz Jacinto Núñez, wikariusz generalny diecezji Plasencja. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.